Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Na wstępie wiadomości watykańskie, a następnie wywiad z biskupem Wojciechem Polakiem, odpowiedzialnym za duszpasterstwo polonijne na świecie. Na zakończenie prezentacja grudniowego numeru Przeglądu Powszechnego. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Ojciec Święty zapewnia o duchowej bliskości z krewnymi ofiar niedzielnej katastrofy drogowej i powierza duszę zmarłych macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi. Czytamy o tym w watykańskim telegramie kondolencyjnym po wypadku, który w ubiegłą niedzielę wstrząsnął Włochami. Nieopodal Lamecji Terme w Kalabrii, na południu kraju, w grupę rowerzystów wjechał samochód. Prowadził go 21-letni imigrant z Maroka, który, jak się okazało, był pod wpływem narkotyków i nie miał prawa jazdy, ponieważ odebrano mu je kilka miesięcy wcześniej.
Tragedia wzbudziła wielką debatę we Włoszech. Władzom zarzucono, że nie są w stanie zagwarantować obywatelom bezpieczeństwa. Zwrócono też uwagę na coraz częstsze potrącanie rowerzystów. Co roku ginie ich we Włoszech około 300, co stanowi 8% wszystkich ofiar wypadków drogowych. Dziś w czasie pogrzebu miejscowy ordynariusz starał się łagodzić emocje rozgoryczonych rodzin. Nie czas wskazywać winnych, jednak na pytania, które dzisiaj sobie wszyscy stawiamy, ktoś będzie musiał odpowiedzieć, stwierdził biskup Luigi Cantafora w czasie pogrzebu 7 rowerzystów.
Zainstalowane przed 2 laty panele słoneczne w Watykanie spisują się doskonale. Okazało się, że są w stanie pokryć 20% tutejszego zapotrzebowania na prąd. Poinformowano o tym przy okazji prezentacji albumu dokumentującego instalację i działalność elektrowni słonecznej, która znajduje się na dachu auli Pawła VI. Składa się ona z 2400 paneli o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych. Elektrownię wartą ponad 1 000 000 euro sfinansowały niemieckie firmy zajmujące się energią słoneczną. Jak twierdzi wicedyrektor jednej z nich, Milan Nitschke, watykańska instalacja była jedną z najtrudniejszych ze względu na nietypowe warunki architektoniczne. Dziś, kiedy elektrownia w pełni już funkcjonuje, jest silnym bodźcem dla całego świata, uważa Nitschke.
Watykan jest wzorem. Pokazuje, że panele słoneczne można zainstalować nawet w tak bardzo wymagających warunkach architektonicznych. A przede wszystkim to działa. Na przykładzie auli Pawła VI można zobaczyć, że panele rozmieszczone na dachu budynku produkują więcej energii niż sam budynek potrzebuje. Bo ta elektrownia jest w stanie zaspokoić około 20% zapotrzebowania na prąd w całym Watykanie. Jest to zatem jasny sygnał dla wszystkich, że na samym dachu można sobie wyprodukować więcej energii niż potrzebujemy w domu. Jest to więc wydajne, a przede wszystkim rentowne.
Elektrownia na dachu auli Pawła VI to nie jedyna inicjatywa Watykanu w dziedzinie ekologicznej energii. Przed rokiem na innym watykańskim budynku zainstalowano panele słoneczne, które wytwarzają energię niezbędną do jego ogrzewania i klimatyzacji. Ponadto rozważa się możliwość wybudowania elektrowni słonecznej w centrum nadawczym Radia Watykańskiego w Santa Maria di Galleria pod Rzymem, a także produkcję prądu z biomasy w papieskich ogrodach w Castel Gandolfo.
O współpracy episkopatu w Anglii i Walii oraz Polski w dziedzinie opieki duszpasterskiej nad emigrantami z Nadwisły z biskupem Wojciechem Polakiem rozmawia Rafał Łączne.
Jak wygląda pokłosie, księże biskupie, tego spotkania?
Przede wszystkim nasze spotkanie przekonuje nas do tego, że warto ze sobą rozmawiać. Atmosfera dialogu, wzajemnego poszukiwania rozwiązań, stawiania też niekiedy pytań daje taką szansę, że po prostu najpierw siebie słuchamy, a potem również staramy się o pewne rozwiązania, które mają służyć dobru oczywiście emigrantów, mówimy tutaj o duszpasterstwie polonijnym, w rzeczywistości kościoła, który jest na Wyspach Brytyjskich. I to kolejne spotkanie, oprócz oczywiście bardzo szczegółowych kwestii, które omawialiśmy, miało też charakter spojrzenia całościowego, to znaczy ukazuje bardzo dobrą relację, jaka istnieje w obecnym czasie, tak mogę to zauważyć. Takie sygnały odbieramy od księży biskupów, nie tylko tutaj obecnych, bo byli oni przedstawicielami konferencji biskupatu i to podkreślali, że wielu księży biskupów na Wyspach Brytyjskich pokazuje, że duszpasterstwo polonijne przechodzi czas dość intensywnego otwierania się też na tę rzeczywistość kościoła miejscowego, między innymi poprzez chociażby zachętę kierowaną do księży i ksiądz rektor stara się to przypominać, aby księża pracujący w duszpasterstwie polonijnym mieli też kontakt zarówno z miejscową wspólnotą, miejscowym księdzem proboszczem, z dziekanem danego dekanatu, aby byli obecni na konferencjach kapłanów angielskich pracujących. Chodzi nam o to, żeby przy zachowaniu oczywiście struktury duszpasterstwa polonijnego, która jest, żeby następowało takie wzajemne spotkanie. Temu też ma służyć projekt, który na tym kolejnym spotkaniu ustaliliśmy już datę rozpoczęcia tego projektu. Powiem najprawdopodobniej, dlatego że jeszcze chodzi o potwierdzenie przez konferencję Episkopatu Anglii i Walii wrzesień. Mianowicie każdy ksiądz przyjeżdżający do pracy w duszpasterstwie polonijnym od września przez okres 6 miesięcy będzie przebywał w parafii angielskiej. Tam będzie nie tylko się uczył języka angielskiego, liczymy na to, że księża będą przyjeżdżali z taką znajomością języka angielskiego, ale będzie troszeczkę doświadczał duszpasterstwa angielskiego. Po to, aby potem, gdy wróci do duszpasterstwa polonijnego, rozumiał także lepiej ten kościół, który jest na miejscu. I to jest inicjatywa, która jest już realizowana jako pomoc na przykład dla misjonarzy w diecezji Birmingham, ale ona będzie rozszerzona na to duszpasterstwo polonijne. To nie będą jakieś wielkie liczby kapłanów, dlatego że tak co roku myślimy, ksiądz rektor przedstawia, to jest kilku kapłanów, którzy przychodzą, wymieniają tych, którzy odchodzą na emeryturę czy z innych racji wyjeżdżają z Wysp Brytyjskich, więc to nie jest projekt jakoś bardzo, myślę, też obciążający Kościół Anglii i Walii i spotkał się z dużym zrozumieniem i nawet taką sugestią, że to jest coś dobrego, co może w przyszłości zaowocować także lepszą współpracą. To jest jeden z takich konkretnych projektów, który teraz już jest realizowany. Następnym takim konkretnym elementem jest realizowanie przez księdza rektora w obecnej formie również tych jurysdykcyjnych mianowań księży. To znaczy chodzi o to, że ksiądz rektor ma potwierdzenie przez biskupów angielskich do wypełniania swojej funkcji jako rektora Polskiej Misji Katolickiej. On też proponuje biskupom konkretnych kapłanów na konkretnych miejscach w służbie Polakom, bo to jest duszpasterstwo polonijne. I występuje do biskupa miejscowego, który wystawia, tak jak w całym to świecie się dzieje, wystawia jurysdykcję, czyli wystawia upoważnienie do spełniania posługi kapłańskiej na terenie danej diecezji. I to będzie dalej kontynuowane. Ustaliliśmy, że nie tylko w stosunku do tych księży nowych, którzy przychodzą, ale do wszystkich księży będziemy chcieli, żeby taka reguła była i żeby to zostało ujęte. To jest ten następny element takiej rzeczywistości. Rozmawialiśmy też, oczywiście tutaj musimy troszeczkę zaczekać, jeżeli chodzi o jakieś konkretne rozwiązania, natomiast one już się w kilku przypadkach dzieją. Mianowicie chodzi o to, że w takiej konieczności, gdzie brakuje księdza angielskiego, gdzie też jest wspólnota anglojęzyczna, że biskupi angielscy są też otwarci na to, żeby ksiądz z Polski, oczywiście za wiedzą rektora Polskiej Misji Katolickiej i z jego polecenia, żeby taką pieczę sprawował zarówno nad wspólnotą angielską, jak i nad wspólnotą polską, która się gromadzi w danej parafii. Byłaby to pewna pomoc być może dla tych wspólnot kościoła angielskiego, które nie mają kapłanów, a z drugiej strony pozwoliłoby to także, jeżeli chodzi o duszpasterstwo polonijne, na taką, powiedzmy, stabilność też pewnej bazy, to znaczy chodzi mi tu konkretnie o kościół, o zaplecze parafialne, o dom parafialny. Wtedy by też Polacy mieli taki niekiedy bardziej punkt odniesienia, chociaż muszę powiedzieć, że nie ma napięcia, jeżeli chodzi tak, że rozmawialiśmy tutaj nawet o takich bardzo szczegółowych kwestiach, jeżeli chodzi o wypożyczanie kościołów dla duszpasterstwa polonijnego. Są pewne pojedyncze wypadki, w których może się zdarzyć pewna trudność, taka związana chociażby z czasem sprawowania mszy świętej czy tej grupy polskiej, ale nie mamy takich sygnałów. Wręcz widzimy, że jest takie otwarcie, że ten kościół jest użyczany i to na bardzo dobrych zasadach.
Powodem powołania tej grupy roboczej przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski i Konferencji Episkopatu Anglii i Walii Był pewien niepokój wyrażany przez ówczesnego arcybiskupa Westminsteru, kardynała Cormaca Murphy'ego O'Connora, przed tworzeniem przez polską wspólnotę pewnego rodzaju kościoła w kościele. Domyślam się, że ten niepokój, te wątpliwości zostały wyjaśnione, choćby poprzez statystykę uczestnictwa Polaków we mszy świętej, która pokazuje, że wcale nie jest to aż tak wielka wspólnota, jak można by się spodziewać.
To prawda, trudno mi porównywać, jak to jest w relacji do innych wspólnot, ale między innymi po ostatnim liczeniu w październikowym na Wyspach Brytyjskich ksiądz rektor przedstawił nam też taką statystykę. Mówimy, że w naszych mszach świętych sprawowanych w języku polskim uczestniczyło około 40 tysięcy naszych rodaków. Jeżeli przyjmujemy, że to jest, tak jak mówimy, 8-10%, to należy przewidywać, że na Wyspach Brytyjskich jest około 500 000 Polaków. To, tak jak pan mówi, nie są to liczby jakoś bardzo przytłaczające. Ale myślę, że ten problem, o którym wtedy wspominał ksiądz kardynał, on uległ zmianie już poprzez właśnie taką relację i w tych latach dobre budowanie wzajemnych relacji. Ja to odczułem w ciągu tego roku w dwóch takich bardzo szczególnych punktach. Mianowicie ten pierwszy punkt w kwietniu, pod koniec kwietnia, msza święta w katedrze westminsterskiej, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Vincent Nichols, i jego słowo do Polaków, zaproszenie najpierw, które wystosował w związku z tą tragedią smoleńską, że mogliśmy się razem modlić przy obecności korpusu dyplomatycznego, organizacji polonijnych itd. I bardzo ciepłe słowa wyrażające nadzieję na dobrą obecność Polaków na Wyspach Brytyjskich. I drugi moment, kiedy ksiądz arcybiskup był na 80-leciu kościoła na Dewonii i również w tym swoim słowie mówił rzeczywiście bardzo ciepło o tej obecności Polonii w Anglii, o obecności także Polaków w kościele brytyjskim jako o pewnym bogactwie, które działa oczywiście w dwie strony. My też się ubogacamy tą rzeczywistością kościoła, który jest, i coraz bardziej odkrywamy, że jest to kościół bardzo także dynamiczny. Wiele razy w czasie naszych rozmów wracała kwestia ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego na Wyspy Brytyjskie. Muszę powiedzieć, że i w odczuciach księży polskich pracujących tam właśnie w duszpasterstwie polonijnym i w odczuciach oczywiście Brytyjczyków była to niezwykle głęboko prosta i bardzo głęboka pielgrzymka. A więc z jednej strony rzeczywiście prostota relacji Ojca Świętego z tą wspólnotą żyjącą na Wyspach Brytyjskich, a jednocześnie głębia, której rzeczywiście ten Kościół doświadczył, ludzie doświadczyli, i to było coś naprawdę ważnego i pięknego, co jest takim wspólnym dziedzictwem. My to już odczuwamy jako pewne wspólne dziedzictwo. Więc te korzenie, być może takie trochę powołania tej grupy, które były związane z pewnym napięciem, one dzisiaj, my do tego w ogóle nie wracamy, nawet o tym nie myślimy. Może także dlatego, że troszeczkę jest w tej grupie teraz osób nowych. Z naszej strony jesteśmy praktycznie, no ksiądz biskup Miziński uczestniczył jeszcze w tych pierwszych spotkaniach, ale jest to grupa nowa i my bardziej staramy się tworzyć tę rzeczywistość, czy współpracować nad tą rzeczywistością, która jest tutaj i która dziś się dzieje.
Księże biskupie, jakie kwestie pozostały do uregulowania, jeśli takie są?
To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie takie szczegółowe, to myślę, że będzie je pisało życie, bo to są bardzo takie konkretne przypadki, o których sobie mówiliśmy. Może nie tyle kwestie do uregulowania, ale padła też taki pomysł, takiej propozycji, żeby to oczywiście na razie trzeba będzie to sprawdzić. Mianowicie w Polsce mamy konferencję księży rektorów. I w Anglii też w seminariach są rektorzy, mają też swoją taką konferencję. Chodziłoby o pewne zbliżenie także, jeżeli chodzi już na tym poziomie formacji. Jeżeli rzeczywiście tak duża liczba naszych rodaków jest w Anglii, jeżeli za nimi idą kapłani, no to myślę, że również trochę w tym formacyjnym trudzie naszym seminaryjnym powinno być bardziej też takie otwarcie już na rzeczywistość tego kościoła, by ci księża coś o tym wiedzieli, by chcieli się też w tę rzeczywistość troszeczkę zaangażować. Na pewno takim projektem, który ksiądz rektor też przypomina księżom pracującym w duszpasterstwie polonijnym, to jest obecność miejscowego biskupa w tej rzeczywistości duszpasterstwa polonijnego. Czy to z okazji bierzmowania, czy to z okazji innych świąt, żeby też nasze duszpasterstwo miało taką świadomość, że oczywiście bardzo chętnie przyjedzie biskup odpowiedzialny za duszpasterstwo polonijne i będzie, ale żeby również ta relacja z biskupem miejscowym, bo są to wprost właśnie jego pieczy powierzeni wierni, więc żeby ona też była troszeczkę bardziej kształtowana. I mówiliśmy sobie, ksiądz rektor mówi, że na spotkaniach dekanalnych, na spotkaniach z kapłanami ten kierunek też promuje bardzo mocno. To są takie kwestie, myślę, na przyszłość, które chcemy kontynuować troszeczkę, bo to jest dla nas też ważne.
Bardzo dziękuję księdzu biskupowi.
Dziękuję bardzo, też serdecznie wszystkich pozdrawiam, zwłaszcza naszych rodaków.
Z biskupem Wojciechem Polakiem rozmawiał Rafał Łączny.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W grudniowym numerze Przeglądu Powszechnego tematem głównym są imigranci. Przybywają często jako kłopotliwi i nieproszeni goście. Akceptujemy ich wtedy, gdy spełniają nasze warunki. Cudzoziemcy stanowią obecnie mniej niż 3% ludności naszego kraju, dlatego prawdziwy test zdolności ich przyjęcia jest dopiero przed nami. Agnieszka Wójcińska w swoim reportażu ukazuje codzienne problemy imigrantów z różnych stron świata, którzy szukają w Polsce życiowej szansy. Tradycyjnie uważamy, że najważniejszymi przyczynami migracji jest przeludnienie lub bieda. Tymczasem wśród głównych motywów przemieszczania się znajdują się dzisiaj: dążenie do rozszerzania horyzontów życiowych, brak nadziei na lepszą przyszłość w miejscu zamieszkania, pragnienie samorealizacji, podnoszenie poziomu życia oraz wolność stanowienia o sobie. Z artykułu przedrukowanego z francuskiego Etude dowiadujemy się m.in., że wśród liczącej około 450 milionów ludzi wspólnoty 27 państw Unii Europejskiej 25 milionów stanowią cudzoziemcy. Kraje członkowskie szczelnie zamykają swoje granice, a z drugiej strony ich obywatele zwracają się do nielegalnych przybyszów, powierzając im opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. Widać wyraźnie, że polityka europejska jest niespójna oraz niezdolna sprostać rzeczywistości ludnościowych przepływów. O najważniejszych zadaniach duszpasterstwa i imigrantów mówi w rozmowie z Martą Szymczyk ojciec Damian Cichy, werbista z ośrodka migranta Fu Shen Fu. Zachęcamy bardzo do lektury wywiadu z siostrą Małgorzatą Chmielewską, która dzieli się swoim doświadczeniem życia wśród ubogich. Podkreśla m.in., że potrzebują oni nie tylko jedzenia czy dachu nad głową, ale również wspólnoty oraz uznania swojej godności. Jerzy Klechta pisze o ważnym fragmencie wydanych w tym roku w całości dzienników Marii Dąbrowskiej. Przybliża stosunek pisarki do stalinizmu. Zachęcamy do lektury wywiadu z Barbarą Hesse-Bukowską, pianistką. O jej miłości do Chopina oraz odbieranych jako uwikłane politycznie werdyktów podczas konkursów pianistycznych w czasach komunistycznych. Agnieszka Lewandowska-Konkol, podsumowując tegoroczny konkurs, stwierdza jasno, że nie należało podczas jego trwania zmieniać regulaminu, bo w konsekwencji należałoby unieważnić końcowe wyniki. Warto przeczytać wywiad Marcina Witana z Ernestem Brylem o poezji religijnej, Bożym Narodzeniu i teologii. Michał Pędracki zaprasza z kolei na wyprawę w Góry Wierchojańskie. Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy w naszym miesięczniku publikowanie współczesnej prozy polskiej. W kolejnych numerach zamieszczaliśmy teksty Rafała Wojasińskiego. Tym razem zachęcamy do lektury opowiadania Wojciecha Chmielewskiego pod tytułem Modlitwa. Oprócz tego w obecnym numerze prezentujemy komentarze do czytań niedzielnych okresu Adwentu i Bożego Narodzenia przygotowanych przez Bogdana Sadowskiego oraz omówienia i recenzje wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych. Mówił redaktor naczelny, jezuita Krzysztof Ołdakowski.
Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.